Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. W dniu 15 czerwca tego roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu otwarto wystawę Horyzonty grafiki profesora Jana Berdyszaka. Wystawa ukazywała wybrane przez samego twórcę obszary dokonań i stanowiła uświetnienie jego 80. urodzin. Miało się wrażenie, że na tych urodzinach pojawił się cały artystyczny Poznań. Wojciech Makowiecki tak mówił.
To jest szczególny moment. 80. na karku. Artysta wielki, gigant sceny polskiej. To jest dzisiaj okazja, żeby poznać wybitnego twórcę, który jest właściwie twórcą światowej rangi. A stoję cierpliwie, przeszło prawie godzinę, ponieważ 80. zobowiązuje, a poza tym ta wielka, wspaniała wystawa, szczególnie z ostatnią salą, fantastycznie zaaranżowana, to jest sztuka dla dzieci także. Pełna radości, pełna koloru, pełna form. Fantastycznie zaaranżowana wystawa. Podziwiam go za to.
To był prezent dany nam przez artystę na pożegnanie, jak się miało okazać, bowiem w czwartek, 18 września 2014 roku, Jan Berdyszak zmarł. Zaszczytem było dla nas, że mogliśmy go znać i z nim pracować. Napisali w nekrologu pedagodzy, pracownicy i studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Urodzony w Zaworach koło Książa Wielkopolskiego, Jan Berdyszak, syn rzeźbiarza, poszedł w ślady ojca i podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Studiował rzeźbę, malarstwo i grafikę. Spotkał wtedy swoją żonę Marię, studentkę historii sztuki. W latach 1958-60, czytamy w kalendarium, zaczął poszukiwać własnej konstrukcji obrazu. W 1960 roku otrzymał nagrodę artystyczną klubu Odnowa za debiut w dziedzinie malarstwa i grafiki. Legendarny klub Odnowa był miejscem ożywczych dyskusji, spotkań i przystanią dla ludzi poszukujących swojej artystycznej drogi. W Odnowie spędzał także dużo czasu profesor Jacek Juszczyk, długoletni kierownik katedry i kliniki chorób zakaźnych. Profesor Juszczyk znany jest dziś przede wszystkim z osiągnięć naukowych, ale także jako znakomity fotograf i recenzent plastyczny. Odwiedziłam go w domu, aby porozmawiać o Janie Berdyszaku.
Jedna ściana tego salonu profesorstwa Juszczyków jest ścianą Jana Berdyszaka.
I wędruje z nami przez wszystkie mieszkania. Ten poliptyk Jasiu namalował w połowie lat 70. i on ma takie typowe dla niego przesłanie. Każda z czterech części oznacza inny stan i fazę życia. Od dzieciństwa przez...
Zielony kolor.
Tak, przez młodość, wiek dojrzały i starość. Natomiast pomiędzy te formy mają inne jeszcze symboliczne znaczenie. Niedojrzałość, potem jest refleksja, takie zakończenie. Te obrazy są nietypowym zupełnie formacie, bo to była cała idea, o której zaczął debiutancko w 60 roku u nas w Odnowie. Miał wystawę swoją. Wtedy jeszcze grafiki i potem w Arsenale to złamanie słynne z starej formuły, w cudzysłowie, obrazu, prostokąta czy kwadratów, w kolistość. Łączone były te koła sobą. Ja pamiętam tę wystawę w tym sensie, że zaraz odbyła się taka dyskusja w gronie krytyków. To było bardzo rewolucyjne posunięcie na owe lata w skali nie tylko Polski, bo nikt tak nie formował przestrzeni.
Ta praca koła podwójne. Właściwie do niej się we wszystkich opracowaniach, które dotyczą pana osoby, do tej pierwszej pracy właśnie z lat 60. się krytycy odwołują. Koła podwójne. Pan pokazał, że właściwie to prostokąt.
Widzi pani, dlatego że możemy geometrię traktować jako pewien punkt wyjścia. Natomiast geometrii możemy nadać wyraz i się okazuje, że koło będziemy nazywali kołem również wtedy, kiedy nim prawie nie będzie, a więc kiedy nabiera szczególnych kształtów i w sposób szczególny nam się kojarzy, bardziej z naturą niż z intelektem i z geometrią, prawda? Także, ale to był też inny jeszcze powód tych deformacji kół, który tkwił mianowicie w takiej potrzebie jednorazowości formatu. A więc tak jak sobie kupujemy kartki A4, żeby na nich dzisiaj pisać czy drukować w drukarce komputerowej, to wszyscy mamy ten sam wymiar kartki. No, tu chodziło właśnie o coś takiego, o czymśmy zapomnieli, a co miało miejsce w historii, że obraz może być wcale niezwymiarowany, co widać właśnie w tych dwóch salach, ponieważ ta sala, gdzieśmy przed chwilą byli, to jest sala zupełnie ostatnich prac, które dotyczą après passepartout, a więc jest to w ogóle refleksja nad tym, co jest wtedy, jakie jest wtedy, kiedy już całością nie wiemy,
czy jest
i nie wiemy, jak to zdefiniować i nie wiemy, czy jeszcze jest. I to stąd się również wywiodło.
Jeszcze kilkakrotnie sięgniemy dziś do rozmów z profesorem Janem Berdyżakiem zapisanych w naszym archiwum. Nadal słuchamy profesora Jacka Juszczyka.
Jaś Berdyszak był jednym z najbardziej ugruntowanych w sensie filozoficznym, światopoglądowym twórców, nie chcę powiedzieć malarzy, bo przecież on nie był tylko malarzem, był rzeźbiarzem, scenizatorem, w ogóle bardzo był wszechstronnym, w historii malarstwa współczesnego europejskiego. Nie można powiedzieć, że jest to malarz popularny w rozumieniu, że go, właśnie to słowo jest dobre, że go rozumieją wszyscy, którzy go oglądają. Jest to malarstwo i rzeźba bardzo trudne, ponieważ trzeba mieć pewnego rodzaju taki głębszy sposób patrzenia na sztukę, o co w niej chodzi. Dla niego inspiracją była w dużej mierze filozofia wschodnia, to znaczy myślę o Dalekim Wschodzie, a na drugim miejscu filozofia Śródziemnomorza, do której też się odwoływał. Ale jego punktem wyjścia rozważań o sztuce była przede wszystkim taka teza, że sztuka jest jakimś doznaniem, które trzeba przeżyć przy użyciu takiej jak gdyby percepcji międzyzmysłowej. To właśnie cały ten problem jego sztuki na tym polega, bo forma u Jasia nigdy nie była rzeczą całkowicie płaską, choć obraz mógł być płaski, ale kiedy przechodził już do rzeźby, to stawała się ona w oczywisty sposób trójwymiarowa. Podstawową taką tezą, którą on usiłował zbudować w swojej sztuce, był problem przestrzeni, którą nazywał bytem pierwszym i od przestrzeni wszystko się zaczynało. Ale jak była przestrzeń, to musiało być pytanie, co w niej się znajduje. Dla niego przestrzeń jako ten byt pierwszy to równie dobrze mogła być także sprawa pustki, którą się zapełnia w sposób jak gdyby automatyczny, bo jak jest coś puste, to istnieje jako samo w sobie. W związku z tym on kreował miejsca puste, aby przestawały być puste. Taki zamknięty, jak gdyby, czy otwarty system filozoficzny.
Jesteśmy wśród pana prac. Zastanawia się pan nad przestrzenią, bawi z tą przestrzenią, próbuje ją przeniknąć, określić. No i te prace są, mówiąc językiem laika, wielowarstwowe.
Ja też określam swoje grafiki warstwowe, więc tutaj język mamy wspólny. Mnie się wydaje, że Tak się dzieje zawsze, kiedy mamy do czynienia z przestrzenią lub jej warstwowością, ze względu na to, że mamy właściwie do czynienia z czymś, co pozwala nam w ogóle egzystować, poruszać się, mówić, spotykać, widzieć, potykać, coś tam budować, ukonkretniać albo nie zapamiętywać, bo to też jest ważne. Także bez przestrzeni nic nie może zaistnieć.
Ale pan sięga po takie przeźroczyste materiały, które pozwalają nam w tę przestrzeń wnikać.
Wie pani, przez to, że one jakby demonstrują swoją nieobecność, to one nam pozwalają uzmysłowić sobie, czym jest właściwie przestrzeń sama. Dlatego, że one jednak prezentują przestrzeń poprzez jakieś ograniczenie, albo taflą szklaną, albo wielkością tafli szklanej, albo rozbitej butelki.
Albo folią.
Albo folią, tak jak w przypadku właśnie grafik. I to pozwoli nam spojrzeć na to, że właściwie żyjemy ciągle dzięki przestrzeni.
Czy interesowały go takie pojęcia jak na przykład ciemność, gęstość, rozrzedzenie tej gęstości, przezroczystość? Kiedy się kończy przezroczystość, zaczyna się nieprzezroczystość, dlatego kład warstwami szklane tafle. Taka klasyka dla niego w latach już późniejszych. W ten sposób pokazywał, że w sztuce trzeba poza kreatywnością autora, no, trzeba też i pewnej kreacji ze strony odbiorcy.
No, szukał rozmówców.
Tak.
Zadawał pytania, zawieszał głos, czekał na reakcję i cały czas dotykał świata i tak go próbował na nowo poznawać. I jak na tej ostatniej wystawie ludzie mówili, to takie świeże, to pan jak dziecko poznaje świat ciągle na nowo. To on się tym cieszył, bo tak właściwie było i on nigdy nie twierdził, że już wszystko wie.
Nie, to odwrotnie. On był naprawdę z tej szkoły Sciomeni Hilsire i to takie było bardzo dla niego autentyczne. On nigdy nie był człowiekiem, który wykazywał chociażby jakiekolwiek cienie pozerstwa jakiegoś. Poza tym on był znakomitym pedagogiem. Do końca życia praktycznie uczył. Prowadził zajęcia.
Nawet jak już chorował.
Nawet jak już przez kilka lat przecież chorował i są to duże wyrzeczenia w sensie fizycznym. A on sobie nie wyobrażał życia bez takiego właśnie napięcia, nazwijmy to, kontaktowego między młodymi ludźmi a jego wielkim, olbrzymim doświadczeniem.
Profesor Marek Wasilewski podczas wernisażu wystawy Horyzonty Grafiki.
Przede wszystkim Jan Berdyszak to jest artysta, który jest bardzo mądry i zawsze był na naszej akademii, na naszym uniwersytecie właśnie tą postacią, tym człowiekiem, z którym chciało się rozmawiać i który miał bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, ale także zadawał bardzo ciekawe pytania. I myślę, że ta wystawa właśnie jest pełna takich bardzo ciekawych pytań, na które my jako widzowie musimy teraz szukać odpowiedzi także.
Nagranie z 1970 roku. Kaja Domiszewska.
Chciałabym teraz zaprosić Państwa do kawiarni WZ na spotkanie z panem Janem Berdyszakiem, który właśnie niedawno wrócił z paromiesięcznej podróży po Francji i Anglii.
Pojechałem właściwie na studia. W czasie pobytu mego we Francji UNESCO organizowało z racji obchodu Międzynarodowego Roku Oświaty wielką wystawę artystów zagranicznych, gdzie było reprezentowanych 30 państw, które w tym czasie miały swoich artystów w Paryżu. Ta wystawa została otwarta w pawilonie UNESCO w maju. Przyznano 6 nagród równorzędnych i między innymi po prostu jedną z nich ja otrzymałem, biorąc udział właśnie pracami malarskimi zrobionymi już w czasie pobytu w Paryżu.
Jak pan teraz po powrocie ocenia wynik swoich studiów? Jak pan ocenia swoją podróż po Francji, podróż po Anglii?
To były 3 miesiące rzeczywiście studiów tylko nad swoimi sprawami. No i pozwoliło mi to szalenie wiele problemów zgłębić, które podejrzewałem, a na które przebywając innym razem za granicą nie miałem aż tyle czasu, co tym razem. Oczywiście trudno powiedzieć, żebym doznał jakiegoś większego szoku w tamtych muzeach, ponieważ no, znam wiele świetnych muzeów europejskich i myślę, że tu po Ermitażu właściwie wszystkie muzea już są zwyczajne. Mówię o muzeach dlatego, że właściwie gro moich studiów jednak odbywałem i w muzeach, i w starych jakichś miejscach zabytkowych.
Sądzę, że dla naszych słuchaczy będą bardzo ciekawe wrażenia pańskie po prostu z paryskiej czy londyńskiej ulicy.
Myślę, że ulica paryska jest ulicą na pokaz. To znaczy myślę o samej ulicy, bez ludzi jeszcze. Jest ulicą, która ma swoją skalą, no jakoś nas zaszokować. Ulica londyńska jest zasadniczo różna, dlatego że skala nie jest taka duża, natomiast skala jest niesłychanie bliska człowiekowi. Jest to po prostu ulica dla ludzi. No, nasze ulice są gdzieś pomiędzy tym. Ubierają się zasadniczo różnie. O ile w Paryżu się chodzi, no, na wszystkie możliwe sposoby, począwszy od mini, poprzez midi, maxi, spodnie wszelkiego rodzaju, to w Londynie przede wszystkim chodzą panie w mini. Poza tym, no, piękne fasony meloników noszą Anglicy.
No, ale to chyba starsi panowie.
Nie, wszyscy. Człowiek, który chodzi po ulicy z gołą głową, jest traktowany jak mniej więcej w rozpiętym kołnierzyku.
Proszę pana, a gdyby tak króciutko bardzo jeszcze spróbować podsumować może i zarówno pański pobyt, jak i naszą dzisiejszą rozmowę, co sprawiło na panu w ciągu tych paru miesięcy największe wrażenie?
Może się pani zdziwi, ale w Paryżu odbyła się pierwsza wystawa w Europie sztuki tantrycznej. Otóż była to sztuka stara, między XVI a początkiem nawet XIX wieku. Właściwie była związana z Himalajami, a szczególnie z Nepalem. Była ona wykładnią filozofii i religii. Posługiwała się ta sztuka formą bardzo uogólnioną. My często ją nazywamy formą abstrakcyjną. I właściwie tego wszystkiego, ta stara sztuka chyba była dla mnie największą rewelacją, ponieważ ja to znałem z publikacji, ale nie znałem z autopsji.
I wracamy do rozmowy z profesorem Jackiem Juszczykiem.
Był bardzo, bardzo ceniony w kręgach, praktycznie biorąc, krytyków sztuki z całej Europy. Ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest ten typ popularności, którą się zdobywa dlatego, że jest się malarzem przedstawiającym rzeczy dające się wprost opowiedzieć. To był zupełnie inny rodzaj twórczości o wielkiej, wielkiej takim podglebiu filozoficznym. Poza tym on miał bardzo dużo takich kontaktów znakomitych jeszcze z odległych lat. Przecież on był jednym z takich bardziej ważnych współkreatorów od Klubu Od Nowa, dlatego myśmy tą książkę potem we dwóch de facto zredagowali i wydali 2 lata temu, czy 3, bo się bardzo w to angażował i potrafił znaleźć w przeszłości takie rzeczy, które często umykały nam wówczas zupełnie, bo on był jednym z tych dyskretnych takich obserwatorów i współkreatorów tej takiej klubowej rzeczywistości i nigdy nie należał do tego kręgu bawiących się. To Jasiu nie. On miał takie poczucie humoru też specyficzne bardzo i taki był ciepły bardzo. Myśmy się spotykali w ostatnich latach wyjątkowo często w takim poszerzonym trochę gronie. Zawsze spotykaliśmy się w kawiarni Hotelu Rzymskiego, bo tam nam było po drodze. I omawialiśmy właśnie te sprawy edytorskie. I teraz jak sobie tak przypomnę, to odtworzenie atmosfery i czasu tego trwania klubu, to z tego komitetu założycielskiego i współuczestników już odszedł Marian Grześczak praktycznie w miesiąc po zawiązaniu się tego komitetu, Tadziu Dębski, teraz Jaś Berdyszak. tym klubie gromadzili się tacy ludzie jak Jasiu Berdyszak, jak poeci, jak nieżyjący również Aleksander Wojciechowski, Józef Ratajczak, którego już nie ma. I wielu innych, nawet nie jestem w stanie tego wymienić, no odsyłam do monografii. Ale faktem jest bezspornym, że wtedy sztuka była wielkim dla nas polem wyzwań, dlatego że myśmy nie byli zbyt zorientowani w owe lata, co się w sztuce dzieje, dlatego że szkoła tego nie uczyła, a jak ktoś nie pochodził z dużego miasta, to nie miał dobrego kontaktu z tym, co się dzieje w sztuce. To było oczywiste.
I to był taki uniwersytet, bo bardzo szybko zacząłeś pisać o sztuce, no tak, studiując medycynę.
To jest zupełnie inny wątek, natomiast to mnie bardzo zbliżyło wtedy do tego kręgu. Pamiętam rok 1960 i chyba pierwszą taką wystawą to były dzieła Jasia Berdyszaka i nieżyjącego Janusza Bersza, którego obraz też zresztą mam szczęśliwie. I to była, jak dziś pamiętam, w piwnicy ta wystawa przed powstaniem słynnej galerii, którą prowadził Andrzej Matuszewski, też nieżyjący, a która się nazywała Galeria Odnowa. Zawsze byłem pełen podziwu dla jego niesamowitego, znakomitego łączenia takich różnych kultur w bardzo głębokim sensie, pochodzących z dwóch światów, to znaczy wschodu, zachodu. On na przykład, pamiętam, kiedyś powiedział mi, że takim dla niego typowym przykładem przedstawiciela takiego nurtu filozofii de facto wschodniej to był Heraklit, który mówił, że nigdy nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy. Takie właśnie myślenie typowe dla wschodniej kultury. Bardzo był głęboko w to wtajemniczony. On bardzo mnie osobiście, jeśli chodzi o jego sposób, aczkolwiek były to zupełnie różne osobowości, sposób myślenia i nazwijmy filozofia kultury, w takim szerokim sensie, to mi bardzo przypominał Jerzego Grotowskiego, który też był taki sam w sensie myślowym. Ja kiedyś miałem okazję długo z nim rozmawiać i właśnie też to było, teraz uświadomiłem, że w aspekcie takim kulturowym, filozoficznym, to jeden i drugi mieli dużo wspólnego. Notabene byłaby to bardzo interesująca taka rozprawa na temat połączenia nurtu tamtego pokolenia, bo to było to samo pokolenie de facto, typu Grotowski-Berdyszak, jako ludzie, którzy coś uczynili niezwykłego dla tamten, dla teatru, a ten dla sztuki polskiej, osadzając je w określonej filozofii. I proszę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, jak już tak snujemy te wspomnienia a propos, że Berdyszak zachowywał się w sposób niezwykle twórczy, jeśli chodzi o materię. To widać w jego sztuce, która w jego rękach staje się czymś innym. A z kolei Grotowski podchodził zupełnie inaczej do materii teatralnej, czyli do człowieka, do gestu, do zachowań, do zupełnie od innego odczytania możliwości, które tkwią w aktorstwie i w teatrze jako przestrzeni. Teraz to mi tak wpadło do głowy, że oni obaj mieli wiele wspólnego.
Do tego pokolenia też należał Zbigniew Herbert. Sięgnęłam po wiersz Herberta Studium przedmiotu. Wydaje mi się, że jego sposób patrzenia na świat jest chwilami bardzo zbliżony do tego, który prezentował Jan Berdyszak.
Taką samą rolę odgrywa to, co jest nieobecne, jak i ta część, która jest materialna, a wiadomo, że wtedy wymaga to bardzo zdecydowanej, twardej materii i wtedy ten ubytek, czy ta nieobecność, czy to wycięcie, obojętnie jak będziemy to chcieli w danych sytuacjach nazywać, no jest tym mocniejsze, donioślejsze w swoim działaniu.
No to jest bardzo dobre spostrzeżenie, aczkolwiek byłbym daleki od tego, żeby dokonywać takich porównań jeden do jeden, dlatego że u Herberta poza tym wszystkim jest duża doza takiej epickości. On jest bardzo epicki w ostatnich, zwłaszcza wierszach, w ostatnich latach. Pan Cogito i tak dalej. Natomiast i moralizuje. A Jaś Berdyszak w swojej sztuce był raczej chłodny. Przekazywał rzecz poza kontekstem, nazwijmy to, jakimś tego typu bezpośrednio społecznym. Może tak powiedzieć. No, każdy twór sztuki jest aktem nawiązania jakiegoś związku społecznego. Natomiast jeśli chodzi o Herberta i Berdyszaka, gdybyśmy szukali spotkań ich wzajemnego, to w pierwszym okresie twórczości Herberta, właśnie choćby z tą studium przedmiotu, ten wiersz bardzo nam był bliski swego czasu, ponieważ on opowiadał o rzeczach, które z polskiej tradycji poezji uczonej w szkole, a więc tradycji romantycznej, odstawał mocno, prawda? Bo jeżeli pisze Herbert, że najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma, no to jest wielkie pytanie filozoficzne, ale jednocześnie inny zupełnie sposób myślenia, o czym powinien mówić, co mówi poeta de facto w stosunku do całej tradycji polskiego romantyzmu i innych okresów historii literatury z konsekwencjami historycznymi. No ale oczywiście tu można by daleko pójść jeszcze głębiej, mówić o Różewiczu i tym charakterystycznym wymazywaniu pewnych wątków po to, żeby się przybliżyć do tego, że świat nie jest prosty i łatwy. To studium przedmiotu to się nadaje idealnie wręcz do twórczości Berdyszaka, samego tytułu, tak mnie się wydaje, tak można by to nazwać. Aczkolwiek tytuł jest dość uniwersalny, bo każdy malarz, który namaluje martwą naturę czy przedmiot, może konwencji kapistowskiej, polskiego koloryzmu czy podobnego, też może powiedzieć, że dokonuje badań przedmiotu. No to nie w tym jest rzecz, chodzi o atmosferę. Także myślę, że absolutnie to prawda jest, że najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma i że można by tu jako motto umieścić być może to do jakiegoś omówienia twórczości Berdyszaka, który zresztą na szczęście doczekał się też i monografii.
Inny fragment wiersza Zbigniewa Herberta, Studium przedmiotu. Masz teraz pustą przestrzeń, piękniejszą od przedmiotu, piękniejszą od miejsca po nim. Jest to przedświat, biały raj, wszystkich możliwości. Możesz tam wejść, krzyknąć, pion, poziom, uderzy w nagi horyzont prostopadły piorun. Możemy na tym poprzestać, i tak już stworzyłeś świat. Słuchaj rad wewnętrznego oka, nie ulegaj szeptom, pomrukom, blaskaniu. To niestworzony świat tłoczy się przed bramami obrazu. W 2002 roku Jan Berdyszak odebrał nagrodę Arteonu. Mówił wtedy o swoim słowniku pojęć.
Ja nigdy nie tworzyłem słownika pojęć. Nigdy nie miałem takiej potrzeby usztywniania pojęć, mimo że przez moment zapisywałem różne rzeczy dla pamięci, ale jako ten moment. Natomiast popełniłem słownik, ale zupełnie inny. Mianowicie słownik wyrazów zbędnych. Otóż ten słownik wyrazów zbędnych było to zbieranie słów, które są powszechnie użytkowane, tylko że są użytkowane albo opacznie, albo niekompletnie, albo pozornie. I taki słownik zrobiłem, ale ten słownik był wynikiem moich reakcji po prostu na posługiwanie się takimi słowami jak logiczne, awangardowy, koherentny, matematyka i tak dalej. Takie właśnie obiegowe stwierdzenia i one były poddane tam bardzo ironicznej formule. Sprawa pojęć. Otóż ja myślę, że pojęcia to są takie przedprogi do wszystkiego, czym się chcemy na serio zajmować, bo wydaje się, że one muszą się po prostu pojawić i nie tylko się pojawić, ale być jakby przez moment z nami po to, żeby za chwilę okazywało się, że one nie wystarczają. Twórcze jest dopiero to, co zaczyna się po pojęciu, czy też co pojęcie zignorowało. A więc to jest jakby ten dalszy moment. Zostałem zapytany również przez panią, który z moich wizerunków mnie się podoba. Otóż chcę pani i państwu powiedzieć, że ja mam bardzo zaniedbany stosunek do mojego wizerunku. I proszę mi pozwolić tak pozostać, mimo że chodzę dwa razy w roku mniej więcej do fryzjera. Ale nieustannie tkwię jakby w tym, co w jakiś sposób zostało mi narzucone przez to, co mi zostało dane. A dane mi zostały dwie rzeczy, proszę państwa, ciekawość i niedowiarstwo.
Artyści często są nieokiełznani, jeżeli chodzi o temperament, o sposób bycia, picia, szaleństwa. No, Berdyszak...
To nie Jaś.
To nie był, nie, to nie był jego świat.
Absolutnie nie. Ja bardzo był szanowany w środowisku plastyków, ale w sensie zachowania pewnego towarzyskiego, jakiegoś tam rytmu, to Jaś był zawsze bardzo równy, niezmienny, trzymający się prosto swoich zasad i nie łączą się z nim żadne tego typu ani anegdoty, ani wspomnienia. Ja przynajmniej po tylu latach mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. On znakomicie przekazywał spokojnym głosem swoje tezy, wysłuchiwał, co miało się do powiedzenia i bardzo elegancko prowadził dyskurs. To właśnie było dla niego bardzo charakterystyczne. Ja słyszę ten jego głos taki charakterystyczny. Był autorem licznych studiów, które zapewne przejdą do kanonu historii sztuki polskiej, ponieważ będą miały jedną rzecz, której nie mają historycy sztuki, to znaczy jest to jego wywody są oparte na bezpośrednim doświadczeniu, dotknięciu przedmiotu, przestrzeni, przemyśleniu, a nie są tylko opowieścią o czymś, co się zna.
W miejscach świata, w Atenach, we Włoszech, profesor Berdyszak zostawił po sobie duże realizacje. Jego rzeźby Maj Poznań stoi obok Akademii Muzycznej.
To jest stworzone pewne środowisko dla przechodnia i ono nie ma na celu działania statycznego oglądu, tylko właśnie człowiek, który znajdzie się nagle śpiesząc i idąc ku czemuś innemu, no napotyka coś, co go odrywa od tego celu, w jakim idzie i pozostawia go jak gdyby w obszarze swojego nastroju. A tym nastrojem, tym czym jest zaskoczony, to jest to, co spostrzega widząc w odbiciach,
które są niepodobne i nieporównywalne do otoczenia, w którym idzie, a przecież one z niego pochodzą.
Tacy ludzie, artyści, o których można powiedzieć, że odchodzą spełnieni, bo osiągnęli bardzo dużo. Tak było na pewno ze Sławą Kwaśniewską, którą niedawno żegnaliśmy. Tak jest też z Janem Berdyszakiem.
To jest właśnie, myślę, że dobre określenie, aczkolwiek gdyby ich zapytać, czy ich życie pomnożone przez 5 byłoby nadal takie same, to odpowiedzieliby, że oczywiście, ponieważ nigdy nie mieli zapewne poczucia, że zrobili wszystko. Bo ktoś, kto ma poczucie, że wszystko zrobił, to pewnie przesadza, bo to jest po prostu niewykonalne. Także Jaś do końca był aktywny. Dowodem jest ta wystawa grafiki jego. Notabene przy okazji warto dodać, że on tę wystawę zorganizował z 3 powodów, prawda? Powodu okrągłego jubileuszu 80-lecia, w sensie urodzin, z powodu chęci podsumowania swojej twórczości graficznej i z powodu podarowania prawie 200 dzieł ze swoich zbiorów.
W dniu 13 czerwca, na 2 dni przed 80. urodzinami profesora i wernisażem wystawy w Muzeum Narodowym, Maciej Kucharski rozmawiał z Janem Berdyszakiem.
Marta przyznała, że spracowało się z panem świetnie. Zgadzali się państwo?
Proszę pana, z panią Martą pracujemy od lat i jest znakomitym kuratorem naczelnym tej wystawy.
Nie był pan przeciwko żadnemu pomysłowi pani Marty?
Wie pan, że nie, dlatego że chronimy swoją niezależność.
Pani Marta przyznała też, że jest w panu, panie profesorze, ciągle mnóstwo dziecka. Zgadza się pan z tą opinią?
Proszę pana, to wielkie pochlebstwo dla mnie.
Te kolory, które nas otaczają, ta niezwykła wyobraźnia, ta feria barw trochę o tym świadczą.
Motywacje są zupełnie inne niż u dzieci, ale coś w tym pytaniu pańskim jest prawdziwego, dlatego że chodzi o to w tych poszukiwaniach ostatnich, żeby całkowicie zerwać z konwencją tego, co przyniosła nam iluzja w malarstwie.
Trochę pan chce nami zachwiać.
Przede wszystkim sobą.
To wielka odwaga, panie profesorze.
No, kiedyś trzeba to zrobić.
Ponieważ eksploruje pan tak dużo obszarów, wypowiada się pan w rozmaitych dziedzinach, jak ważna jest dla pana grafika?
Tak, proszę pana, tak się złożyło w moim życiu, że pierwsze miejsce mojego ponownego narodzenia się po studiach była grafika. Czyli zaczynałem od grafiki. Właściwie z przerwami ciągle ją kontynuowałem. Natomiast grafika u mnie stanowi bardzo ważny element refleksji. I to refleksji właśnie nad obrazem, przestrzenią, ale nie tylko nad radykalnością wypowiedzi.
Grafika też stanowi czasami, a może często, punkt wyjścia przy tworzeniu innych prac?
Wie pan, nie. Tak się nie dzieje. Natomiast grafika często wiele problemów rozpoczyna, których już dalej nie można kontynuować w grafice. I grafika ma jednak swoje niezależności i prawa odrębności.
Czyli też trochę ogranicza.
Proszę pana, każde ograniczenie jest cenne. Ponieważ z niego wynikają bardzo ważne kwestie. Przede wszystkim rozwój koncepcji, nad którą się pracuje, a żeby ona poszła w takim kierunku, jakiego sam się nie spodziewam. To jest zawsze moim i nie tylko moim, moich kolegów też marzeniem, ażeby chodzić po ścieżkach nieutartych.
Czyli żeby być zawsze gotowym na zaskoczenie?
Tak, na zaskoczenie i to zaskoczenie zarówno świadomością, jak i warsztatem, w którym się w danym momencie artykułuje, nad którym się pracuje.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, i wszystkiego dobrego z okazji urodzin.
Dziękuję panu bardzo.
Które przypadają w dniu otwarcia wystawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dziękuję.
Kuratorką wystawy była Marta Smolińska. Zapis z 15 czerwca 2014 roku. Jeden z gości wystawy, dr Piotr Korduba.
Myślę sobie, że to jest bardzo dobry moment na tą wystawę, kiedy, prawda, profesorowi w dzień urodzin chyba, o ile się nie mylę, albo w każdym razie wokół tej uroczystości organizuje się bardzo dużą wystawę, która pokazuje jego aktywność tak wieloraką w długim i twórczym życiu, bo przecież oglądamy grafiki, oglądamy prace malarskie, instalacje. Pani kurator mówiła o bardzo wielu różnych tropach, którymi moglibyśmy po tej wystawie wędrować. Ja nie wiem, czy wszyscy z gości, szczególnie niespecjaliści, są w stanie tyle zobaczyć w tych pracach, ile ona, która jest z nimi bardzo zaprzyjaźniona od lat i zaprzyjaźniona z twórcą i też pewnie trochę jego oczyma na to patrzy, ale wydaje mi się, że wiele z nich jest widocznych i to z pewnością jest kwestia przestrzeni, to znaczy jak on podchodzi do przestrzeni w różnych gatunkach, w grafice, właśnie w instalacji, jak z czegoś, co jest płaskie, robi nagle przestrzenne, prawda? Druga sprawa, to co chyba też jest bardzo wyraźne i istotne, to znaczy przekraczanie bariery mediów. Jeżeli coś się nie udaje artyście w grafice, to szuka nowego medium, nowego środka wyrazu. To nie jest wcale takie powszechne w dzisiejszych czasach. To tylko ktoś z ogromnym bagażem intelektualnym i takim doświadczeniem warsztatowym jest w stanie sobie na takie eksperymenty pozwolić. I to jest wielka zasługa artysty i kuratorki, że na tej wystawie to pokazali.
Wernisaż wystawy w Muzeum Narodowym trwał ponad 2 godziny, ale mógłby trwać cały dzień. Profesor musiał z uwagi na zdrowie pożegnać gości. Ci, którzy nie zdążyli uścisnąć mu dłoni, byli trochę zawiedzeni, ale promienny uśmiech profesora, myślę, że w pełni im to wynagrodził.
Ale już tak powiem, opiekunowie medyczni prosili, żeby...
Ja tylko synowie powiem o przekazanie tacie. Wszystkiego najlepszego.
To wszyscy panu zbiorowo gratulujemy.
Pozdrawiam, dziękuję i ściskam każdego z osobna.
To były ostatnie nagrane przez nas słowa profesora Jana Berdyszaka.
Ja zawsze podziwiałem też jego niezwykłą pracowitość, bo przygotowanie takiej ekspozycji to jest nieprawdopodobny wysiłek. W rozumieniu wręcz takiej technicznej roboty. Bo nikt nie myśli, ile to kosztowało wysiłku.
No tutaj ta dyscyplina i systematyczność.
Ach, nie bywało. To wręcz logistyka. On miał taki porządek w głowie. On był nieprawdopodobnie uporządkowany, żyjący jak gdyby pod wewnętrznym takim kalendarzem.
Czy on był artystą osobnym? Czy ma kontynuatorów?
To jest bardzo trudno powiedzieć, czy ma kontynuatorów. Moim zdaniem absolutnie, że to nie jest takie 1:1 wprost. Aczkolwiek przenikanie pewnych pomysłów w sztuce to taka jest dyfuzja trudna czasami do prześledzenia, jeżeli się szuka bezpośrednich typu kalka. Takich pewnie Berdyszak nie ma. Ale jeśli chodzi o to, że pokazał pewne kierunki, których trzeba pójść, to ma bardzo wielu naśladowców. Moim zdaniem przede wszystkim w tym pokoleniu, które wychowywał w szkole. Ale też jest odrębne zagadnienie, też temat pewnie wielkiego studium poświęconego wpływowi jego twórczości na generacje młodsze. To bardzo interesujący byłby wątek.
Warto tutaj zaznaczyć, że rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest syn profesora Marcin Berdyszak, który podąża swoją, ale także ciekawą drogą artystyczną. Profesor Jan Berdyszak zmarł 18 września. Pożegnamy go w środę 24 września na cmentarzu Miłostowo o godzinie 12. Z wiersza Zbigniewa Herberta Kamyk. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło. Kamyki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. Były to spotkania z kulturą poświęcone profesorowi Janowi Berdyszakowi. W audycji udział wziął profesor Jacek Juszczyk. Kłaniają się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.